No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu oczywiście historii potłuczonych. Kochani, jak zawsze na początku, kilka Waszych komentarzy, tak żebyśmy sobie dobrze usiedli do tego naszego wspólnego słuchania. No a Wy przecież siedzicie właśnie w tym i w takich okolicznościach, o jakich piszecie w komentarzach, więc posłuchajcie. Pierwszy komentarz od Kasi. Kasia tak pisze. Tak się z mężem zasłuchaliśmy podczas robienia śniadania, że zamiast czterech jajek do jajecznicy wbiliśmy tylko dwa. Dodaliśmy już ser, więc trudno było dorzucić już zapomniane dwa. No więc było skromniej, ale smacznie, no i z piękną historią. Ten komentarz, kochani, mnie bardzo zdumiał, dlatego że cztery jajka to jest tak na pół jajecznicy dla jednej osoby. A wy, rozumiem, robiliście cztery na dwie osoby, a w końcu wyszło w ogóle dwa jajka, to tak w ogóle jakbyście nie jedli nic w ogóle. Więc bardzo wam współczuję. To musiał być bardzo dziwny poranek z taką małą ilością jajek. Ja, jak wiecie, jajka w każdej ilości, w każdej postaci i o każdej porze dnia. Pink Rose tak pisze. No nie! Jakoś ciągle moje komentarze są omijane. No cóż, widocznie tak ma być. Ale co tam? Pisze dalej. Dziś też jako wędkarka, która notabene wędkując 3 tygodnie i która do tej pory nie miała wędki w ręce, reprezentowałam swoje koło wędkarskie na zawodach okręgowych, gdyż na moich pierwszych zawodach w życiu w kole wędkarskim zostałam mistrzem i złowiłam ponad 10 kg ryb. Do tej pory nie wiem, jak to się stało. Dzisiaj wracając do domu z zawodów okręgowych wspólnie z mężem, nie mogliśmy odmówić sobie przyjemności słuchania HP. Mój mąż ponaglał mnie podczas posiłku po zawodach, żebym się pospieszyła, bo przecież będą HP. A jeszcze nie tak dawno temu słyszałam od niego: słuchaj sobie, słuchaj tego ojca, a ja sobie wiadomości obejrzę. To jest radość. No ojcze, ty to masz macki, bo mój mąż już nie ogląda TV, tylko czeka na ciebie i woła na historie potłuczone. Ale się porobiło. Bardzo się oczywiście cieszę, że twój mąż razem z tobą, że słuchacie historii potłuczonych, tym bardziej jeżeli on pospiesza jedzenie po to, żeby słuchać jakiegoś podcastu, ludzie w ogóle, co się z tym mężczyzną dzieje? A po drugie, to łowienie ryb w ogóle, dla mnie to jest niewyobrażalne, bo to jest po prostu trauma mojego dzieciństwa, dla mnie to jest jakieś takie w ogóle, ja nie mógłbym tego robić, coś tata mnie kiedyś zmuszał, ale ja nie potrafię, jak się wbija te haczyki tym biednym rybom, ja po prostu, nie wiem, zawsze płakałem po prostu jak dziecko, w sensie byłem dzieckiem. Więc nie wyobrażam sobie, jak to można tak łowić. No ale jeżeli wam to sprawia jakąś radość, a mam nadzieję, jest też do czegoś pożyteczne, to może łowcie czy łówcie, czy jak tam się mówi. Justyna z kolei tak pisze. Słucham w pracy razem z koleżanką, którą w tamtym tygodniu zaraziłam historiami potłuczonymi. Odcinek o Pawle, który żonę i dziecko zgubił, tak ją zachwycił, że teraz nie może oderwać się od podcastu. Dzieje się dobro. I praca od razu idzie sprawniej. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchających HP i Ciebie, ojcze Adamie. Bardzo dziękuję. Czytam ten komentarz tego też takiego prostego powodu, że bardzo lubię, w sensie jakoś mnie tak to bardzo ujmuje, kiedy Wy komuś to polecacie, w sensie kiedy ktoś słucha dobrych rzeczy, dlatego że ktoś mu to przyniósł. To jest w ogóle strasznie piękna rzecz. Bardzo Was też proszę, jeżeli tylko uznajecie, że są jakieś wartościowe treści gdzieś tam w tym, co robię, to przekazujcie te wartościowe treści. Oczywiście, jeżeli uważacie, że nie, no to nie, ale jeśli tak, to przekazujcie dalej. Łukasz z kolei tak pisze. Świetnie, że historie wróciły, razem z nimi sezon letni. Te historie towarzyszą mi zawsze przy ciężkiej letniej pracy, na przykład piła albo łopata. Bez historii jakoś łyso się pracuje, no wypraszam sobie. Inauguracja sezonu od obsypania tarasu poszedł naszym domem. Żona kazała, córka pomaga małą łopatką. Dzięki i pozdrawiam. To jest dokładnie to. Żona kazała, nie? No to robi. Ale słuchaj, skoro tam jest twoja córcia z małą łopatką, to masz doskonałą i cudowną okazję, żeby z córką budować relacje. Rób to chłopie, rób to ile się tylko da, bo to są najważniejsze rzeczy, jakie możesz zrobić tam. Pal licho ten ogród, ale twoja córcia to jest coś, jakby relacja, o którą trzeba dbać. Damian z kolei zaczyna tak. Wiozę brzozę. Okej. Tak słucham podczas prowadzenia ciężarówki do drewna, a gdy dojadę do miejsca docelowego i muszę się rozładować, zakładam słuchawki i hop na dźwig razem z ojcem Adamem. Pozdrawiam serdecznie Ciebie oraz całe nasze grono, jeśli mogę tak powiedzieć. Pewnie, że możesz. Bardzo mi miło, że gdzieś tam na szczycie tego dźwigu, w sensie nie na szczycie, tylko w tym dźwigu mogę razem z Tobą to drewno rozładowywać, ale bardzo mi się podoba początek tego komentarza. Wiozę brzozę. Może być wiozę brzozę. Kochani, tyle komentarzy na początek tego naszego spotkania. Teraz oczywiście zapraszam na część właściwą, czyli najpierw będzie czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o księgowym, co w marihuanie tonął. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo serdecznie Was witam we właściwej części naszego podcastu. Mam dla Was na dzisiaj, kochani, dwie historie, bo mam dzisiaj dwie takie krótsze trochę historie, nie takie bardzo długie, więc myślę, że zmieścimy dwie opowieści. Tytuł odnosi się do tej drugiej, więc pierwsza najpierw uważam bardzo też ciekawa. Obydwie są dosyć dawno, w sensie je dostałem, dogrzebałem się do nich, tak jak to tam krok po kroku próbuję robić. Posłuchajcie. To było pod koniec lipca 2019 roku. Aha, a tak w ogóle to pisze Natalia. Tak jak ostatnio też była Natalia, tylko to jest oczywiście inna Natalia. Razem z moim chłopakiem, podkreślam, że już byłym, zachęcam do modlitwy o znalezienie mi nowego, wracaliśmy z weekendu u moich rodziców. Spędziliśmy go na wycieczkach rowerowych, dlatego też mój ówczesny luby miał ze sobą swój rower, który wiózł pociągiem. Jak to po podróży bywa, kiedy już stanęliśmy na dworcu głównym w Krakowie, zgodnie stwierdziliśmy, że jesteśmy głodni. Było już po 22 i otwarty został tylko McDonald's. W nawiasie tylko, a może na szczęście. Na szczęście to dodałaś. Bo to nie tak, że tylko McDonald's, tylko aż McDonald's. Więc koniec weekendu zapowiadał się godnym uczczeniem w postaci fryteczek i zimnej kolki. No przepraszam, ale pominęłaś w ogóle główne danie, kochana, w McDonaldzie. Fryteczki i kolka to są dla dziewczyn. No dobra, to jesteś dziewczyną w sumie. Mięsko, nie? W sensie hamburgerek. Dobra, przepraszam, już nie rozpraszam. Mój chłop postanowił pójść i kupić nam jedzenie, a ja miałam poczekać przed wejściem z jego rowerem. Czekaliśmy na jego brata, żeby odwiózł nas na mieszkania. Kiedy tak stałam z tym rowerem, patrząc w telefon, podeszły do mnie dwie osoby. Bardzo wysoki i dość spory chłopak na oko w moim wieku, czyli jakieś tam 21 lat, i szczupła dziewczynka w różowej bluzie, na oko jakieś chyba 16. Nie ukrywam, ich wygląd wzbudził we mnie niepokój. Byli ewidentnie zaniedbani, jakby spali od wielu dni po różnych szemranych miejscach. To było też gorące lato i klimatyzacja w galerii działała na pełnych obrotach, ale nie udało się jej zamaskować do końca ich nieprzyjemnego zapachu. Nie wyglądali, jakby byli odurzeni alkoholem, ale dziewczynka ewidentnie była jakaś niespokojna. Obejmowała się rękami, nie patrzyła na mnie. On też wydawał się lekko poddenerwowany, jakby jeszcze do końca nie wiedział, co chce zrobić. Zapytał się, czy bym pożyczyła mu swój telefon. Chciał gdzieś zadzwonić i zaraz mi go oddać. Od razu powiedziałem, że niestety mu go nie dam, że jest dla mnie obcą osobą i mu nie ufam. No i co ja poradzę? Jedyny środek do komunikacji ze światem, laptop, został w domu. Zaproponował, żebym zatem przyłożyła mu telefon do ucha, a on wykona krótkie połączenie i tyle. Patrząc na jego gabaryty i na moje 163 cm wzrostu, stwierdziłam, że to jest chyba jeszcze gorszy pomysł. No bo co, jak mi wykręci rękę i ucieknie? Ja wiem, postawa totalnie niechrześcijańska z mojej strony, no ale odmówiłam. W końcu dał za wygraną i poprosił, żebym napisała w jego imieniu SMS-a na podany numer. Zgodziłam się. Wiadomość nie była długa, chłopak prosił kogoś o 20 zł na bilet. Kiedy tylko ją wysłałam, on poddenerwowany podziękował i szybko z tą dziewczynką sobie poszli. Cała ta sytuacja trwała chwilę. Chłop mi wrócił z jedzeniem i razem ruszyliśmy na parking. Wtem dostałam wiadomość zwrotną. Numer odpisał z niekrywaną irytacją: wracaj natychmiast, policja was szuka, natychmiast. SMS-y przychodziły jeden za drugim. Nie ukrywam, wpadłam w panikę. Nie wiedziałam, kto do mnie pisze, z kim przed chwilą miałam styczność i co się dzieje. Kiedy byłam już w samochodzie, po zapakowaniu tego roweru, numer do mnie zadzwonił, a w słuchawce odezwała się rozdygotana kobieta. Co się okazało? Mój telefon był pierwszym od miesiąca znakiem życia od tego chłopaka i dziewczynki. Podobno obydwoje cierpieli na lekkie choroby umysłowe i postanowili uciec z domu. Przez cały ten czas przerażone mamy ich szukały, a oni znaleźli mnie. No więc zaczęło się wielkie dzwonienie. Obie kobiety się ze mną kontaktowały i wysyłały zdjęcia, abym mogła potwierdzić tożsamość Parki. Dzwoniła też do mnie policja. Musi mi ojciec uwierzyć, że fryteczki i zimna kolka podczas akcji poszukiwawczej smakują zupełnie inaczej. Dostałam linki do portali informacyjnych, na których były ogłoszenia o poszukiwanych. Wyczytałam z nich, że od miesiąca nie było ich w domu, że byli z drugiego końca Polski, że nie wiadomo, co się z nimi dzieje. W międzyczasie znalazłam na Facebooku mamę tej dziewczynki. Ścisnęło mi się serce na widok postów sprzed 4 tygodni, których błagała o pomoc w odnalezieniu córki. Nagle wyskoczył mi jej najnowszy post, miał kilka minut, w którym aż krzyczała, że jej dziecko było widziane w Galerii Krakowskiej. No nie mogłam po prostu dalej spać. 2 godziny ciągłego odświeżania aplikacji później na profilu pojawiła się informacja, że akcja się skończyła. Obydwoje zostali odnalezieni i wracają do domu. Miałam wyrzuty sumienia, że nie dałam mu tego telefonu od razu. Pozdrawiam, Natalia. Moi kochani, krótka historia, ale myślę, że w ogóle ważna historia, też oczywiście jakoś piękna, chociaż trudna. Chciałbym, kochani, tutaj bardzo krótki komentarz tylko. Natalka, jak widzicie, się troszeczkę, że tak powiem, wyrzuca sobie, że nie dała tego telefonu. Natalko, nie. My mamy być, kochani, pomocni, ale rozsądni. Byłoby źle, gdybyś całkowicie olała tę parę, w takim sensie powiedziała, że w żaden sposób im nie pomożesz, że nie będziesz, nie wiem, się angażować, że w ogóle niech sobie idą gdzieś indziej, bo wyglądają źle, pachną niedobrze i tak dalej. Rzeczywiście, gdybyś tak zrobiła, to byłoby coś nie tak. Natomiast chodzi o to, żeby, kochani, zawsze w każdej sytuacji znaleźć, że tak powiem, pomoc, ale jednocześnie też dbać o własne bezpieczeństwo, nie? Miałaś naprawdę mądre myśli, kiedy myślałaś, no przecież nie dam temu człowiekowi, który wygląda no niezbyt, że tak powiem, bezpiecznie, mojego telefonu, boję się, że mi go ukradnie. Kochani, to nie jest brak chrześcijańskiej miłości. Brak chrześcijańskiej miłości był taki, gdybyś powiedziała, idź sobie, nie chcę z tobą rozmawiać. Kochani, zawsze warto, że tak powiem, na dobrych, własnych, bezpiecznych warunkach komuś pomóc. I jasne, że mogą być takie sytuacje, że nie mamy jakiejś tam możliwości w ogóle niczego bezpiecznego i po prostu chcemy pomóc. To oczywiste, nie? Że takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ale kiedy mamy do wyboru różne, że tak powiem, bezpieczne drogi, jak można komuś pomóc, to kochani, powinniśmy je wybierać, nie? Najważniejsze jest jedno, kochani, żebyśmy nie omijali, że tak powiem, łukiem, a tym bardziej szerokim łukiem, osób właśnie dziwnych, podejrzanych, osób, którym może trzeba pomóc. Nie wiemy tego oczywiście. Jeżeli sami nie potrafimy, trzeba do kogoś się zgłosić, nie? To może trzeba właśnie zadzwonić na policję albo poprosić kogoś innego o pomoc, żeby nie być samemu, żeby się nie narażać na jakieś niebezpieczeństwo. Ale kochani, nie omijajmy ludzi, którzy no właśnie, może wyglądają niebezpiecznie, może wyglądają źle, może nam się to wydaje niekomfortowe i tak dalej. Tutaj zobaczcie, niepokojące oczywiście było to, że mamy jakąś taką dziewczynę, która jest jeszcze niepełnoletnia, nie? Tam się mogło wszystko wydarzyć, ona mogła być, nie wiem, zniewolona, porwana i tak dalej. Nie warto takich sytuacji omijać. Natomiast to, żeby to robić, kochani, rozsądnie i bezpiecznie, to mamy do tego prawo, a wręcz obowiązek. Nikomu nie pomożesz, jak, że tak powiem, siebie zniszczysz. Nikomu nie pomożesz, jak nie zadbasz też o swoje własne bezpieczeństwo. Kochani, to tyle w pierwszej historii, takiej krótkiej opowieści o fryteczkach, telefonie i odnalezionych dzieciach. I teraz druga, kochani, historia, o której się wziął tytuł tego naszego spotkania. Chociaż zobaczycie, że w sumie ona nie jest tylko o tym. No ale posłuchajcie. Szczęść Boże, szanowny ojcze Adamie, mam na imię... Tutaj pada imię. Jednak jeśli ta historia zostanie odczytana na antenie, na co wyrażam pełną zgodę, to proszę o zmianę imienia na mój zawód księgowy. Ewentualnie na jakieś inne wybrane przez ojca imię. Księgowy mi się podoba, więc wybrałem księgowy. Jeśli ojciec będzie chciał coś usunąć z tej historii, to w pełni zrozumiem. Nie jest taka długa, więc nie widzę potrzeby, a w ogóle myślę, że jest ciekawa, a szczególnie to, co piszesz we wstępie jest ciekawe, chociaż nazwałeś to wstępem. Z góry przepraszam, tak pisze nasz księgowy, za długi wstęp, jednak będzie potrzebny, aby zrozumieć sens problemu. Całość historii zaczyna się bardzo dawno temu, gdy byłem jeszcze małym, niewinnym, 8-letnim chłopcem. Zachorowałem. Zwykła grypa, jednak niedoleczona, powoduje powikłania, na przykład w moim przypadku uszkodzenie nerek. Wtedy wydawało się to straszne, jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Po kilkumiesięcznym pobycie w szpitalu lekarz popełnił błąd, którego następstwem był udar mózgu, śpiączka, brak szans na przeżycie według lekarzy, niewydolne nerki i epilepsja. Na szczęście wychowałem się w katolickiej rodzinie, wśród ludzi wierzących w to, że cuda się zdarzają, bo gdy byłem w śpiączce, mój dziadzio Stanisław pojechał do Ziemi Świętej i przywiózł malutką buteleczkę wody z tamtejszych źródeł. Z opowieści wiem, że wody było na tyle mało, że nie wystarczyło nawet na to, aby mnie nią wysmarować w całości. A konkretnie jakoś tak wyszło, że rodzice nie obmyli mojej lewej ręki. Jak wspomniałem, po udarze lekarze nie dawali zbyt wielkich szans na to, że w ogóle przeżyję. A jeśli nawet, to nie będę widział, słyszał, czuł. No brzydko mówiąc, roślina. Efekt końcowy. Wszystkie zmysły sprawne, poza odczuwalnym, słabszym dotykiem i to tylko w jednej kończynie. Tak, tak, oczywiście tą kończyną jest lewa, nieposmarowana ręka. Od tamtej pory życie toczyło się ciężko, ale dzięki rodzinie było trochę łatwiej, co w późniejszym życiu odbiło się niestety negatywnie. To znaczy ta opieka, szczególnie ze strony mamy, jej chęć ochrony syna przed całym złem świata, trzymanie w domu jak na łańcuchu, by dziecku nic się nie stało. Tak było przez 5 długich lat, aż przyszedł pierwszy przeszczep nerki. Radość, jaką czuje 13-latek, o 2 w nocy, gdy dzwoni telefon z informacją, jedziesz na przeszczep, jest niewyobrażalna. Najpierw operacja, cholernie bolesna, 2 tygodnie rekonwalescencji i gdy miałem już wychodzić ze szpitala i cieszyć się zdrowym życiem, oczywiście pojawiły się komplikacje. Ponad miesiąc szukania przyczyny, aż przyszła informacja, że nerka, którą mi wszczepiono, posiada ciężki do wykrycia i bardzo rzadko występujący wirus, tak rzadki, że do czasu mojego przeszczepu nie badano organów na obecność tego dziadostwa. Przyszedł czas trudny, bardzo trudny, w którym myśli o odejściu z tego świata pojawiały się w głowie 15-latka po kilka razy dziennie. Powiedziałem o tym rodzicom, którzy przytulili mnie, mama wzięła różaniec i zaczęła się modlić, a ja i tata z nią. Oni o zdrowie dla dziecka, a ja o cierpliwość dla nich. Po kilku miesiącach zadzwonił telefon z tą samą informacją, co niemal 3 lata wcześniej, jedziesz na przeszczep. Tym razem szczęście było trochę ograniczone, serce pełne obaw, no ale co tam, idę w to. Tym razem, po długiej walce, wyszedłem ze szpitala z moją kunegundą. To też dobra historia, ale to na samym dole. Koniec wstępu. Czas płynął w spokoju. Szkoła, dom, dom, szkoła i to mi wystarczyło. Problem zaczął się, gdy stałem się pełnoletni. Większość życia spędzona na łańcuchu i pod opieką mamy odbiło się w chwili, gdy wraz z pełnoletnością zrzuciłem łańcuch i zacząłem życie samozwańczego podbijacza świata. Używki w niewielkiej ilości wystarczyły, by aktywować epilepsję. Ale młody, głupi człowiek, chcąc dalej podbijać świat, nie widział, że tym postępowaniem łamie 5. przykazanie wobec samego siebie. Do tego niemal odrzuciłem wiarę. Nie zmądrzałem przez te lata, aż do chwili, w której poznałem ją. Nim poznałem tą, która w końcu mnie zaakceptowała, przeszedłem czas studiów, gdzie pojawiły się problemy tak duże, że dziś dziękuję Bogu, że nie pozwolił zabrać mnie złemu na drugą stronę. Używki absolutną pełną parą, szczególnie marihuana, której przyjmowanie tłumaczyłem sobie jako leczenie naturalne epilepsji, no bo działało. Jako inteligentny i obyty z wiedzą chłopak radziłem sobie ze studiami, nawet gdy się nie uczyłem, więc używki mi nie przeszkadzały. W końcu przyszło nieuniknione. Uzależnienie i wszystkie straszne rzeczy z nim związane weszły w życie. Odsunąłem się od przyjaciół, którzy się dowiedzieli i unikałem tych, którzy nie wiedzieli o moim problemie. Zostałem sam, a przynajmniej tak mi się wydawało. Dziś wiem, że był przy mnie Abraham. W jednym z materiałów mówi ojciec, żeby poznać imię swojego anioła. Mój to jest właśnie Abraham. Pewnego razu, siedząc w barze przy piwie, zobaczyłem ją, dziewczynę na zmywaku, olśniło mnie. To ona będzie powodem, dla którego rzucę i nie wrócę do zakazanych ziół, które zaczęły mi już naprawdę bardzo mocno ciążyć. Kilka miesięcy boju i przyszła pierwsza randka, zauroczenie, jeszcze nie przyjaźń, a tym bardziej nie miłość. Wiele z naszych poglądów się różni, szczególnie co do religii, bo ja do Boga wróciłem. Dla niej sens wiary był zupełnie obcy. Wiele to mało powiedziane. Jesteśmy zupełnie różni, ale w jednym z materiałów na YouTubie ojciec mówi, że do miłości od pierwszego wejrzenia może nastąpić tylko, gdy ludzie są identyczni albo całkowicie inni, aby się uzupełniali charakterem. Gdy byłem już pewny, no wiem, nie da się być na 100% pewnym, że to właśnie ona, postanowiłem nauczyć się tego, co ona robi lepiej i nauczyć ją tego, w czym ja jestem dobry. Ten etap trwa nadal, nadal uczymy się siebie. Nie wiem, czy to miłość, ale wiem, że Bóg zesłał mi ją i dzięki niej wyszedłem z uzależnienia. Bóg postawił na mojej drodze kobietę, która mimo braku wiary przewróciła mi moją. Staram się, by stała się dla mnie przyjaciółką. Wróciłem do przyjaciół, a tam jeden z nich słuchał historii potłuczonych. Tak się zaczęła moja przygoda ze słuchaniem udostępnianych przez ojca materiałami i wspaniałym kontentem, jaki ojciec tworzy na polskiej scenie YouTube'owej. To nie lizusostwo. Chyba trochę tak. A co do Kunegundy? Dzieciaki miały możliwość dania swoim przeszczepionym organom imiona, które były wpisywane do karty pacjenta. A ja chciałem być oczywiście oryginalny, więc imię też oryginalne. Moja to Kunegunda. Serdecznie ojcu dziękuję za odczytanie listu. Pozdrawiam. Księgowy. Kochani, bardzo piękna ta historia. Bardzo piękna ta historia na wielu poziomach. Zobaczcie, to co miało być wstępem, w ogóle uważam, jest strasznie ważną historią, nie? O tych chorobach, o przeszczepach, o odrzutach i tak dalej, potem właśnie o wejściu w marihuanę. Chciałbym, kochani, dwie rzeczy tutaj do tej historii wam powiedzieć, bo ona mi się wydaje z dwóch powodów też jakby bardzo ważna. Pierwsza. Zobaczcie, że to jest taki standard, nie? Ja wiem, że to będzie trochę jak z podręcznika wręcz, ale chore dziecko, które zostaje otoczone kloszem rodziców i potem, kiedy ten klosz wreszcie zrywa, no to wajcha jest z drugą strony, nie? To mówię to, kochani, do wszystkich tych spośród was, którzy jesteście rodzicami, albo może będziecie rodzicami, albo macie kogoś jakoś tam w opiece i tak dalej. Kochani, oczywiście, że chcemy chronić naszych bliskich, oczywiście, że szczególnie wtedy, kiedy cierpią, kiedy są narażeni na różne bóle, na różnego rodzaju nieszczęścia i tak dalej, to tym bardziej chcemy im pomóc. Ale kochani, to nie może oznaczać budowania klosza, nie? Zobaczcie, tak jak pisze ten nasz księgowy. O właśnie, koniec, zorientowałem się, że nasz księgowy sam się sprzedał ze swoim imieniem, więc będę musiał te imiona tu wyciąć. W sensie, wy to już słuchaliście, nawet nie wiecie, gdzie ja to wyciąłem. Przepraszam, właśnie zorientowałem, że kiedy była mowa o przeszczepach, to on tam podawał swoje imię. Dobra, będę musiał to znaleźć i będę musiał to powycinać. Okej. Czyli nasz księgowy, zobaczcie, po prostu został zamknięty, nie, w takiej klatce. I wielu z nas, wielu z tych, którzy mają kogoś tam pod swoją opieką, jakby zamyka bliskich w klatce, nie? Kochani, no właśnie, nie róbcie tego. Ochrona tak, ale to nie jest też tak, że możemy, kochani, bliskich uchronić przed wszelkim nieszczęściem, przed wszelkim trudem. Mało tego, nawet nie powinniśmy. Są takie rzeczy, przez które po prostu trzeba przejść. Są takie rzeczy, które trzeba doświadczyć. I też ochrona tak naprawdę nie robi nic dobrego, tylko może skrzywdzić, nie? Kochani, to jest trochę tak, jak zawsze na to patrzę, jak są tacy rodzice, którzy się bardzo na przykład martwią o swoje takie malutkie dzieci, nie? Gdzie ich tam bronią przed wszelkimi, nie wiem, przeziębieniami i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dziecko, żeby nabrało odporności, musi być wystawione na zarazki, na bakterie, na różne złe warunki pogodowe i tak dalej. I taka chęć niektórych rodziców, ale żeby moje dziecko tylko nie było chore, może mu zrobić znacznie większą krzywdę, bo ono się stanie znacznie bardziej nieodporne i chorowite, niż by mogło być, nie? I to będzie wina naszej troski tak naprawdę. Kochani, przemyślcie sobie to. Ja wiem, że oczywiście zazwyczaj, kiedy się to robi, to się tego nie widzi. Ale warto też słuchać, co ci mówią ci, którymi się opiekujesz, nie? Jeżeli widzisz takie coś, że ktoś się po prostu wyrywa nieustannie spod twojej opieki, to może takie pytanie warto sobie zadać. Czy przypadkiem nie jest tak, że zbyt dużą, no właśnie, wkładasz jakąś taką, nie wiem, klatkę na kogoś. Warto o tym pomyśleć. I kochani, druga jeszcze rzecz, to też szczególnie do autora naszej historii. Zobaczcie, że to jego wyjście z tego jakiegoś nałogu marihuany, który tam zaczynał już naprawdę stawać się bardzo poważny, o ile w ogóle nie stał się już bardzo poważny, stało się dzięki tak jakiejś kobiecie w tym wypadku, tak? Dzięki osobie drugiej, dla której postanowiliśmy się zmienić w tym wypadku, tak? Nasz księgowy postanowił się zmienić. Kochani, ja tego nie neguję, to jest w ogóle bardzo ważna i potrzebna rzecz. Zresztą też myślę, bardzo często Pan Bóg właśnie w taki sposób działa między nami, że jakby jedna osoba staje się inspiracją dla drugiej osoby do tego właśnie, żeby ją z czegoś wyciągnąć. Ale ostatecznie zawsze musimy, kochani, znaleźć taki powód, żeby to zrobić dla siebie, nie dla kogoś. I nawet nie mówię w takim kluczu, no a co będzie, jeśli wam nie wyjdzie, co będzie, jeśli ona już przestanie być powodem, dla którego miałbyś to robić, nie? Kiedy powiedzmy, Nie mam pojęcia oczywiście, jak będzie, może w ogóle, bo to jest dosyć stara historia, może jesteście już razem, ale gdyby nawet było tak właśnie, no że nie jesteście, to co, to by oznaczało, że stracisz powód? No, miejmy nadzieję, że nie. Koni, to, że jedni dla drugich się stajemy powodem do dobrych rzeczy albo powodem do wydobycia się ze złych, to jest jasna sprawa i w ogóle nie można tego unikać, mało tego, należy tego szukać, należy to robić, należy się nawzajem motywować. Ale ostatecznie, kochani, potem zawsze musimy znaleźć, że to jest dla nas. Ktoś nam może w tym pomóc, ktoś się może stać początkiem, ktoś się może stać inspiracją, ale to zawsze musi być przede wszystkim dla nas, dla tego, kim my mamy być, kim się mamy stać. Moi drodzy, przemyślcie sobie te sprawy, bo ja myślę, że to dotyczy wielu, wielu z nas w wielu sytuacjach. Ta ochrona naszych bliskich, to staranie się właśnie dla kogoś, a niekoniecznie dla siebie. I też ta umiejętność pomagania, ale z takim zachowywaniem jakiegoś takiego dobrego zmysłu bezpieczeństwa, nie? Do którego mamy prawo i które w ogóle jest ważne i potrzebne. Kochani, dzisiaj specjalnie takie historie, może troszeczkę mniej, że tak powiem, z ciężarem, tak jak ostatnie były. Bo mamy takie i takie, jak to życie. Czasem ogromne, wielkie dramaty, czasem dramaty trochę mniejsze, chociaż one zawsze dla każdego pewnie są największe. Więc w ogóle takie mówienie, co jest większe, co jest mniejsze, jest bezsensowne. Takie historie od was dostaję i bardzo się z nich cieszę. Mam nadzieję, że również te dwie dzisiejsze wam pomogą. Kochani, to tyle na dzisiaj. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo błogosławię. I pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam, do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem. Pa.